Ewangelia Jana, 10 rozdział. Począwszy od 22 wersetu. Zwróćcie uwagę, że jeżeli macie Biblię, to już to widzicie, że tam jest cezura. Coś nowego się zaczyna. 22 werset. Obchodzono wtedy w Jerozolimie uroczystość poświęcenia świątyni. Była zima. I przechadzał się Jezus w świątyni w przysionku Salomona. Wtedy Żydzi obstąpili go i rzekli mu: jak długo trzymać będziesz duszę nasze w napięciu? Jeżeli jesteś Chrystusem, powiedz nam wyraźnie. Odpowiedział im Jezus: powiedziałem wam, a nie wierzycie. Dzieła, które ja wykonuję w imieniu Ojca mojego, świadczą o mnie, lecz wy nie wierzycie, bo nie jesteście z owiec moich. Owce moje głosu mojego słuchają i ja znam je, a one idą za mną. I ja daję im życie wieczne i nie giną na wieki i nikt nie wydrze im z ręki mojej. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Żydzi znowu naznosili kamieni, aby go ukamienować. Pomódlmy się. Panie Boże, prosimy, zechciej poprowadzić nas w prawdzie Twojego słowa. Prosimy, strzeż nas, tak jak usłyszeliśmy w pierwszym czytaniu z dzieł apostolskich, słowo Twojej łaski, które jest pełne mocy. Prosimy o Boże, pobłogosław, prosimy prowadź, prosimy przemień naszą upartość. Amen. Tak więc dzisiejszy urywek, tytuł dzisiejszego kazania to: kogo słuchasz? Jak zapewne zauważyliście, to jest właśnie cecha charakterystyczna owiec, tych, którzy należą do Chrystusa, że słuchają, Jego słuchają. Kogo słuchasz? I mam nadzieję, że alternatywa do słuchania Chrystusa stanie się jasna za chwilę, już powinna być jasna. Tak więc to jest tytuł i dzisiejszy urywek właśnie opowiada o dziele Bogu, o dziele Boga, Bożym dziele i o owocu tego dzieła, czyli o słuchaniu. Wiele z rzeczy z dzisiejszego urywka widzieliśmy już 2 tygodnie temu w pierwszym rozdziale Księgi Objawienia. Zacznijmy, werset 22 i 23. Obchodzono wtedy w Jerozolimie uroczystość poświęcenia świątyni. Była zima i przechadzał się Jezus w świątyni przysionku Salomona. Jak zapewne pamiętacie, ciągle to podkreślamy, w Bożym Słowie nie ma rzeczy zbytecznych, nie ma rzeczy, które są jakieś nadmiarowe, ale wszystko, z czym się spotykamy, jest tutaj w określonym celu. Tak więc na początek pamiętajmy właśnie, że między wersetem 21 a 22 następuje zmiana. Jest coś takiego, na studiach miałem Inductive Bible Study i to jest takie, chodzi o uwrażliwienie na cały kontekst, w którym ma miejsce dane wydarzenie. Czyli na przykład zadanie sobie pytań, gdzie ma miejsce, gdzie się toczy akcja. Drugie pytanie, kto jest uczestnikiem akcji, o której mówi Ewangelia. I to są rzeczy, które są dość istotne. I tutaj, jak widzicie, akcja się dzieje w świątyni teraz, od 22 wersetu. Jest to święto, czyli mamy dużo ludzi, dużo Żydów i Jezus jest pośrodku tego tłumu w świątyni. Obchodzono święto poświęcenia, czy odnowienia, czy oczyszczenia świątyni. Sebastian chyba wspominał tydzień temu, że w 167 roku Antioch Epifanes najechał Jerozolimę wymordował 40 tysięcy ludzi, drugie tyle sprzedał do niewoli i jeszcze na dodatek zbezcześcił świątynię. 3 lata później Juda Machabeusz oczyszcza świątynię i mamy wtedy rok 164 i przed Chrystusem. I upamiętnieniem tego wydarzenia jest właśnie święto poświęcenia świątyni, które obchodzono w grudniu. I jak słyszeliśmy, Jezus przechadza się po świątyni, a konkretnie w przedsionku Salomona. Nie wiadomo do końca, choć to jest całkiem prawdopodobne. Józek Flawiusz na przykład twierdzi, że jest to przedsionek, który pierwotnie został wybudowany przez Salomona. I to była jedyna pozostałość z tej pierwotnej świątyni, która, jak pamiętacie, została zniszczona przez Chaldejczyków w którym roku? No większość mówi w 586, podczas gdy niektórzy twierdzą w 506 roku przed Chrystusem. Była zima i wydaje się, że jest to trochę zbyteczne powtórzenie. Była zima, dlatego że to jest dość oczywiste, że jeżeli święto poświęcenia świątyni, to wiadomo, kiedy to było. I każdy wie, kiedy to było. Podczas gdy tutaj autor natchniony jeszcze nam mówi, jeszcze raz, że była zima. I najprawdopodobniej to słowo nie powinno być przetłumaczone, że była zima, ale to słowo również, i w taki sposób jest używane w Biblii, oznacza burzę, oznacza wściekły wicher, zawieruchę, czy wręcz możemy powiedzieć tornado, że na zewnątrz szalała burza. Także no zima wiadomo, że była, ale szalała zawierucha na zewnątrz. A Jezus przechadzał się w świątyni. I jak wiemy, jedna z kolejnych najważniejszych zasad hermeneutyki, czyli interpretacji Biblii, według pouczenia samej Biblii, jest jaka, że to właśnie Jezus stanowi wypełnienie wszystkich obrazów i zapowiedzi minionych wieków. Czyli Jezus jest rzeczywistością. Tak powinniśmy myśleć. Jezus jest rzeczywistością. Wszystko przed Nim to były cienie. I pamiętacie, autor listu do Hebrajczyków poucza nas, w jaki sposób należy traktować te cienie. Bynajmniej nie należało ich lekceważyć, ale należało je traktować z szacunkiem i z bojaźnią. O ile więc bardziej, gdy pojawiła się rzeczywistość, na którą te cienie wskazywały. A oto mamy rzeczywistość, Chrystus, pośrodku cienia, czyli pośrodku świątyni. Oto Jezus przechadza się po świątyni, Bóg pojawia się pośrodku swojej własności i pojawia się, jak to ma w zwyczaju. Ciekawe, czy ile byście byli w stanie wymienić przykładu. Jak to ma w zwyczaju, ja wymienię jeden, jak w przypadku Hioba, pojawia się pośrodku szalejącej zawieruchy. Pojawia się pośrodku tornada. I oto pojawia się Bóg przy końcu księgi Hioba. I właśnie On, Chrystus, jest wypełnieniem tego, co Go obecnie otacza. Świątynia składała jedynie nieśmiałe świadectwo o czym? Pamiętacie? O czym świątynia składała nieśmiałe świadectwo? Składała świadectwo o Jego ciele. O Jego ciele. Czyli świątynia opowiada o czym? Opowiada o naszym ciele, a zwłaszcza o naszym wspólnym ciele, czyli o Kościele. I pamiętacie opis Jezusa z pierwszego rozdziału Objawienia? To właśnie opis Jezusa odwołuje się, jak pamiętacie, do świątyni. Wspomniałem dwie kolumny przed świątynią, do dziesiątek dzwoneczków na szczycie z każdej kolumn, czy na obrębie szaty kapłana. Ale wszystko to wskazuje również Księga Objawienia, właśnie odwołuje się do świątyni. Czyli Jezus, Jego ciało, czyli Jezus, rzeczywistość, jest pośrodku cienia Jego ciała, czyli świątyni. I możemy to zinterpretować w kategorii pierwszego świadka przeciwko tej świątyni. Dlatego, że ta świątynia zostanie osądzona i zostanie wyrównana, jak pamiętacie, z poziomem ziemi. Oto pierwszy świadek, pierwsze ciało pojawia się w tej świątyni. Później w tym samym miejscu pojawi się drugi świadek, pojawi się drugie ciało Chrystusa i kto zlekceważy tego drugiego świadka, nie będzie już dla niego ratunku. I w Dziejach Apostolskich 5:12 czytamy właśnie o tym drugim świadku, w tym samym miejscu, zwróćcie uwagę. Dlatego to jest, tam mamy podkreślone, gdzie dokładnie on był. On był przed przedsionku Salomonowym. A przez ręce apostołów działo się wśród ludu wiele znaków i cudów. I zgromadzali się wszyscy, zwróćcie uwagę, jednomyślnie w przysionku Salomonowym. Czyli to jest to miejsce. I oto kolejne świadectwo, tym razem świadectwo kogo? Świadectwo, tak jak dwa tygodnie mówiłem, świadectwo ducha, dlatego że Kościół jest owocem działania ducha. Czyli Jezus w swoim ciele jest wypełnieniem świątyni. Co więcej, on jest ostatecznym oczyszczeniem, ostatecznym Machabejczykiem. Pamiętacie, co Machabejczyk oznacza? Młot. Ostatecznym Machabejczykiem, które oczyści świątynię. I teraz werset 24. Wtedy Żydzi obstąpili go, dlatego że było ich dużo, akcja się dzieje podczas święta, obstąpili go i rzekli mu, jak długo trzymać będziesz dusze nasze w napięciu, jeżeli jesteś Chrystusem, powiedz nam wyraźnie. Coś z tego wszystkiego, słuchajcie, z tego obrazu, który jakoś nieudolnie pewnie starałem się namalować, oto ciało, rzeczywistość, pośrodku cienia rzeczywistości, ale te dwie rzeczy w jakiś przedziwny sposób ze sobą współgrały. Chrystus i to otoczenie świątyni. To oczywiście my w jakiś sposób się z tym naprawdę rozmijamy, podczas gdy tam panowała jakaś przedziwna harmonia między jednym i drugim, między Chrystusem i tym, co go otaczało. I coś z tego właśnie, z tej harmonii, czy z tej oczywistości musiało użyczyć się tym zwyrodnialcom. Coś z tej publicznej, niewyobrażalnie wyraźnej oczywistości musiało w nich uderzyć. Jezus w jakiś sposób, jak powiedziałem, przedziwnie pasował do tego miejsca i coś ich zaniepokoiło przez chwilę. I mamy jedno z niewielu miejsc, gdzie Żydzi jawią się, jak gdyby prawdziwie poszukiwali, prawdziwie chcący poznać prawdę. Oczywiście jedynie jawią się jako tacy, żeby jedynie pokazać bezkres swojej obłudy. Zwracają się do Jezusa nie tyle z prośbą, ale jak zapewne widzicie i zobaczymy wkrótce wyraźnie, to nie jest tyle prośba, co po prostu oskarżenie. I zaczynają, jak długo będziesz nas trzymał w napięciu. I oczywiście to stwierdzenie brzmi jak, hej, my chcemy uwierzyć, jesteśmy prawdziwie szukający prawdy, męczy już nas ta niepewność, my jesteśmy otwarci, ale tutaj zwróćmy uwagę, to ty trzymasz nas w napięciu. My nie mamy wystarczających danych, żeby się opowiedzieć, a ty celowo nam tych danych nie chcesz dostarczyć. Dlaczego nam to robisz? I jak też wielokrotnie na to zwracamy uwagę, cechą niewierzącego serca jest skarżenie się albo użalanie się nad sobą i wiemy to doskonale z czego, gdzie to jest powiedziane w jasny sposób, wyraźny sposób. Pamiętajcie, w liście Judy. I oczywiście jest skarga, która wypływa z niewiary, tak jak narzekanie na pustyni. I jest skarga, która wypływa z wiary, tak jak skarga Hiobowa. Jedna, ta pierwsza, odrzuca Boga, druga natomiast skarży się na swój los, ale przy nim trwa. I teraz ci mówią, powiedz nam wyraźnie, jeśli jesteś Mesjaszem. Dlaczego? Dlatego, że my jesteśmy obiektywnymi rozsądzaczami, ale ty wprowadzasz w nasze życie zamieszanie. Nie mamy danych, żeby w Ciebie uwierzyć. Powiedz nam wyraźnie, a uwierzymy. Dostarcz nam dowodu, bo jedynie tego nam potrzeba. I za chwilę Jezus, jeszcze raz powie im wyraźnie, jak pamiętamy. I jaki będzie skutek? No skutek będzie werset 31. Będzie słowo znowu. Werset 31. Taka będzie ich otwartość. Wielu chrześcijan naiwnie wierzy w dobre intencje i otwartość niewierzących, naszych kochanych, niewierzących znajomych. Podczas gdy powinniśmy zakładać zawsze śmierć i nieprzejednanie. Powinniśmy, za przykładem naszego Pana, odpowiadać konkretnie na ich zarzuty. Jezus za chwilą to uczyni. Ale jednocześnie powinniśmy podsumowywać naszym niewierzącym znajomym stan ich serca. Gdzie są, czy co naprawdę ich napędza, co naprawdę stanowi ich problem. I od samego początku powinniśmy usuwać wszelkie podstawy jakiegoś niezależnego sądu przez grzesznika, dlatego że grzesznik niewierzący uważa siebie za neutralnego, obiektywnego sędziego. I nasza reakcja powinna być pewnie, odpowiem na Twoje zarzuty, ale pamiętaj też, że musisz się nawrócić. Pamiętaj, że jesteś uprzedzony wbrew temu, co mówisz. Co więcej, pamiętaj też, odpowiem, ja Ci dostarczę dowodów. Ale pamiętaj, że nie masz żadnej zdolności, żeby je rozsądzić należycie. Dlatego, że Biblia mówi, że iż jesteś martwy w swoich grzechach, potrzebujesz nawrócenia z góry, więc nie zwlekaj. Ci natomiast powiadają, powiedz nam wyraźnie. Czyli co jednocześnie mówią? Słowo Boże, więcej. Wcielone Słowo Boże, które było na wyciągnięcie ich ręki. Słowo Boże jest niejasne, dwuznaczne, męczące, trudne, zamazane, w przeciwieństwie do naszych umysłów. Te są pełne światła, życia, zdolne rozpoznać prawdę, jak tylko ją zobaczą. I oczywiście mamy kolejną odsłonę starodawnego kłamstwa. A jakie to było? To starodawne kłamstwo, stara obrzydliwość. To oczywiście kłamstwo zwątpienia. Tak właśnie jak Adam i Ewa zostali oszukani, szatan podważył oczywistość, czy wyraźność, czy ostrość, jednoznaczność Bożego Słowa. Pamiętacie, co powiedział szatan? Czy rzeczywiście jesteś pewien? Możesz na pewno stwierdzić? Na 100% możesz powiedzieć? Czy jesteś tak bardzo ignorancki, że sam, bez papieża, jesteś w stanie powiedzieć, co mówi Biblia? Aż tak urosłeś w pychę? Słuchajcie, cała współczesna teologia liberalna i katolicka, każda uczelnia, tak zwana biblijna w Polsce, padła ofiarą właśnie tego kłamstwa, a to jest kłamstwo zwątpienia. Bóg mówi niewyraźnie. Nie, 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 to nie nasza wina, nie. Nie, jeśli nie rozumiemy. Ale to Bóg słabo przemawia. to Bóg słabo przemawia. Bynajmniej ta ciemność w nas nie jest przyczyną, że się plączemy i są podziały między nami. I oto najgłębsza ciemność i śmierć jakimś cudem teraz, w tym 24 wersecie powstała i osądza, by sądzić Boga. Podczas gdy jedyna właściwa odpowiedź na Boże Słowo, wiemy jaka jest, no my nie możemy powiedzieć, kto to powiedział. Ktoś to, albo Luther, albo Calvin powiedział, że biada nam, jeżeli będziemy sądzić, o, Bóg dobrze powiedział, tak, tu dobrze powiedział. Nawet takie zgodzenie się z Bożym Słowem, to jest przerażające. Kimże ty jesteś? Tak? Dobrze Bóg powiedział? No tak, możesz się zgodzić, ale nie w taki sposób. Nasza jedyna reakcja na Boże Słowo to amen. Tak, Panie. Tak, Panie. Zamiast tego ciemność, jak widzimy, zabrała się za sądzenie Boga. Tak jak w liście do Rzymian, pamiętacie, mienili się mądrymi, stali się głupi. Mienili się mądrymi, czyli tak jak w 24 wersecie, otwartymi, obiektywnymi, pragnącymi prawdy, nieuprzedzonymi, a okazali się kim? Obrzydliwymi zwyrodnialcami, ujmując to delikatnie. I oczywiście werset 24 stanowi przykład samooszukaństwa w akcji. I tutaj właśnie jest alternatywa, kogo słuchasz. Albo będziesz słuchał, jak zobaczymy, jeżeli jesteś owcą, będziesz słuchał głosu swojego pasterza, albo będziesz słuchał innego głosu. Tego, który wydobywa się z naszych serc. I oczywiście pamiętamy przykład, definicję samooszukaństwa. Jest to oszustwo siebie, przez siebie, o sobie i dla siebie. Tak więc oszustwo siebie, ty oszukujesz czy kłamiesz sobie samemu, przez siebie, to ty to czynisz, Co więcej, o sobie jest to kłamstwo, czyli ty opowiadasz o sobie rzeczy, które są nieprawdziwe. Dlaczego? Dlatego, że my jawimy się sobie jacy, jako mądrzy. My jawimy się jako obiektywni. Niejedna droga, pamiętacie, Księga Przypowieści przestrzega, że niejedna droga wydaje nam się taka rozsądna i dobra. Tyle, że co? Na końcu znajdziemy śmierć. Tak więc kłamiemy o sobie i kłamiemy dla siebie. Kłamstwo, a zwłaszcza samokłamstwo, czyli okłamywanie siebie, jest zawsze kłamstwem we własnym interesie. Czyli tylko musisz sobie zadać pytanie dlaczego, ale na pewno jest jakaś przyczyna i oczywiście jest to przyczyna samolubna, szukanie swojej według mnie życia i pełni życia, według mojej własnej definicji. I oczywiście mamy przestrogę co do tego wszędzie, w Jeremiasza, na przykład w 17 rozdziale czytamy: podstępne jest serce bardziej niż wszystko inne i zepsute, któż może je poznać? Musimy sobie brać do serca tego typu przestrogi. Podstępne jest serce. Słuchaj, jeżeli pozwolisz, to zupełnie, zwróćcie uwagę, to zupełnie jest inne podejście do serca niż M jak miłość. M jak miłość mówi, idź do serca. Czujesz? Idź, podążaj. Jeżeli czujesz, podążaj za sercem. Podczas gdy tutaj coś zupełnie odwrotnego. Podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne i zepsute, któż może je poznać? W tym wersecie tchnie, tak się mówi, jakaś beznadzieja wręcz, ja bym powiedział. Jeżeli wyluzujesz, jeżeli sobie na to pozwolisz, to w jednej sekundzie twoja własna mądrość, moja własna mądrość mnie zwiedzie i zadrżnie. Księdze Przypowieści 28-26 czytamy, z tamtym się rozminąłem, to tu już mam już powiedziane. Kto ufa własnemu sercu, ten jest głupi. Ufasz bezgranicznie sobie samej, sobie samemu? Jesteś głupi. Kto mądrze postępuje w mądrości, czyli bojaźni Pana, jest bezpieczny. I teraz w jaki sposób możemy się przed tym uchronić? No wszystkie urywki dzisiaj mówiły o jednej rzeczy. Trwać przy pasterzu, czyli trwać razem, trwać z ludem odkupionym, ale to oznacza te brzydkie rzeczy, których nie lubimy. Dlaczego są brzydkie? Dlatego, że one są konkretne. Członkostwo w Kościele, szacunek do rodziców. Wszystkie te rzeczy oznaczają, że jeżeli się odseparuje, czy to od ciała Chrystusa, czy nawet w rodzinie, to oznacza dla mnie śmierć. I teraz Jezus odpowiada, werset 25. Odpowiedział im Jezus. Powiedziałem wam, a nie wierzycie. Dzieła, które ja wykonuję w imieniu Ojca mojego, świadczą o mnie. Jezus odpowiada jednoznacznie, tak, jestem. Odpowiada w zgodzie z Pismem, z hebrajskim umysłem. U Greków chodzi o jakąś niezmienną, nieporuszalną esencję boską, na co Jezus wskazuje. Jezus wskazuje zgodnie z Pismem, że prawdziwy Bóg to Bóg, który działa, który dochowuje wierności, który jest skałą pośrodku najcięższych testów, przez które przyjdzie nam przejść. I w końcu nasz Pan sądzi, teraz przechodzi do sądu i podsumowuje, werset 26. Lecz wy nie wierzycie, bo nie jesteście z owiec moich. Jakże wielu dosłownie przewrotnie, odwraca te słowa w swojej teologii ludzkiej autonomii, jak gdyby nasz Pan powiedział, wy nie jesteście z owiec moich, bo nie wierzycie. Zwróćcie uwagę. Wy nie jesteście z owiec moich, bo nie wierzycie. Nic z tych rzeczy. Lecz wy nie wierzycie, bo nie jesteście z owiec moich. Tak więc coś wcześniej musiało, nie wierzycie, dlatego że nie jesteście moimi owcami, coś wcześniej musiało się wydarzyć, żeby pojawiła się wiara, która jest konieczna do zbawienia. Przyczyna, że nie wierzycie, jest taka, że wy, Jezus zwraca się do Żydów, którzy go otoczyli w złowrogi sposób, wy nie należycie do grona owiec, które dał mi Ojciec i za które ja złożę swoje życie. A jaka jest cecha charakterystyczna owiec, moich owiec? Oczywiście jest taka, że one słuchają głosu mojego, a ja znam je. Ja je znam, a one idą za mną. Czyli owce rozpoznają głos pasterza, kiedy go usłyszą. Co więcej, owce podążają za tym głosem, nie kwestionują go, nie rozważają, czy aby na pewno to jest jego głos, ale momentalnie, natychmiast podążają w kierunku tego głosu. I 28 werset. I ja daję im życie wieczne i nie giną na wieki i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. I werset 31. Żydzi znowu znosili kamieni, aby go ukamienować. Tak więc Jezus mówi, 28 werset, daje im życie wieczne. nie giną, nie zginą, ale przejdą zwycięsko przez sąd. Co więcej, nikt nie wydrze ich z ręki mojej. I ponownie, zwróćcie uwagę, i właśnie w taki sposób należy, z tego chociażby powodu, w taki sposób należy interpretować Księgę Objawienia. Ponownie pojawia się pierwszy rozdział. W ręku, pamiętacie jeszcze, w ręku siedem gwiazd naszego Pana, czyli siedmiu pastorów, siedem, a za tą przyczyną, za przyczyną siedmiu pastorów, siedem kościołów. Ojciec mi dał moje owce i ja je znam, obdarowuję życiem. Co więcej, nie ma nikogo większego nad Ojca i nikt nie może ich wydrzeć z ręki Ojca. I wydrzeć, to słowo wydrzeć, to oznacza siłą pozbawić własności, siłą porwać. I Jezus zwraca uwagę, że moja ręka to ręka Ojca. Jesteśmy jedno. Werset 30. I werset 31. Oto, na ile jest warta otwartość 24, rzekomo otwartość 24 wersetu. Lekcja dla nas. Nie bądźcie naiwni, nie dajcie się zwieść przez ładne słówka, takie jak w 24 wersecie słyszycie, bo co się stanie? Sami staniemy się głupcami. Bo okaże się w końcu na końcu, że wstydziliśmy się naszego Pana. Jaka jest zasada, która płynie jedna z całego urywka? Im więcej światła, tym bardziej nieubłagana wrogość. Im więcej światła, tym bardziej nieubłagana wrogość. I pamiętaj o tym, niech mnie to trochę zaniepokoi. Jeśli milczysz i nie składasz świadectwa o Jezusie, to co? Masz pokój. Uśmiechamy się, jesteśmy do siebie uprzejmi, jesteś fajny, ludzie cię lubią. Natomiast, kiedy pojawia się światło, pojawia się momentalnie wrogość. Kończą się uprzejmości, uśmiechy, no już teraz nie ma przelewek. Zaczyna się wrogość i w jaki sposób, w jakiej postaci najczęściej pojawia się wrogość? Wyszydzanie i wyśmiewanie i zabijanie. Obecność i słowa Jezusa rozbrzmiały. Rozbłysło światło, największe światło, jakie mogło się pojawić na ziemi. I natychmiast co pojawia się, jak gdyby towarzysząca, czy według listu Jana, natychmiast pojawia się mordercza reakcja ciemności. I oczywiście ta zasada ma również zastosowanie w historii. Tak, w taki sposób się rozwija historia. Historia Kościół nie tylko wzrasta liczebnie, ale coraz konsekwentnie wyprowadza świadectwo Jezusa w każdej dziedzinie życia. I teraz, co jest efektem tego dojrzewania Kościoła, tego ukonsekwentniania naszego głoszenia Chrystusa? Oczywiście efektem jest to, że otóż kryjówki buntowników i ich ciemne, śmierdzące dziury w ziemi stają się deficytowe. Coraz mniej. Coraz trudniej je znaleźć. Teoria ewolucji zdechła. Socjalizm bankrutuje. Dziwaczny seks staje się coraz bardziej pusty. Dochodzenie naukowe dogorywa. Jaki skutek to niesie? Nawrócenie? Oczywiście, być może niektórych, miejmy nadzieję, ale jednocześnie pojawia się wrogość i mordercza nienawiść. Czyli historia świata, pamiętamy, czyli historia świata to historia Kościoła, to pole pszenicy, to nie jest pole konkolu, to pole pszenicy, gdzie rośnie też konkol i oba muszą wzrastać. I co to znaczy, ten wzrost według Ewangelii? Ukonsekwentnić się z tym, czym są. Czyli pokazać konsekwentnie owoce swojego serca. Czyli historia, jak pamiętamy, to rosnąca polaryzacja. Czyli rosnąca wrogość i nieprzejednanie dwóch plonów, dwóch upraw. Jak widzimy w wersecie 31, wrogość, która się momentalnie pojawiła wraz ze światłem, wrogość jednak okazała się jaka? Okazała się bezsilna. Historia to scena, na której rozgrywa się właśnie rozróżnienie na tych, którzy słuchają głosu pasterza i na tych, którzy go nienawidzą i zamiast tego umiłowali swój własny głos. Chwała Bogu, że Chrystus okazał nam łaskę i w Chrystusie ożyliśmy. Chwała Bogu, że ludzki gniew, jak w wersecie 31, jest pod panowaniem Boga. Tak więc cały ten urywek to nowe oczyszczenie świątyni, które miało miejsce, które zostało zapowiedziane. Przyszedł nowy, prawdziwy Machabejczyk, młot, który wyrówna tą świątynię. Ani Antioch, ani Żydzi, ani Machabeusze tak naprawdę nikomu nie zależało na Bogu Biblii. Wszyscy się sprzeniewierzyli. I teraz przychodzi prawdziwy Mesjasz, który jest świątynią poświęconą nie przez ludzi, ale przez Boga. I teraz On zapewni zwycięstwo swojemu ludowi i On stanowi bezpieczeństwo, jak zapowiedział, nikt nie jest w stanie wyrwać, ani z mojej ręki wydrzeć przemocą, gwałtem, ani, bo moja ręka jest ręką Ojca, ani tym bardziej z ręki Ojca. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy za to zapewnienie. Prosimy, o Boże, abyś nas strzegł Twoim Słowem. Nasza ufność w Tobie, nasza ufność w Twojej łasce, nasza ufność w tym, co Ty przepisałeś na czas naszej pielgrzymki na tej ziemi. Dziękujemy, że już teraz możemy radować się społecznością dzieci Bożych. Amen.